Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Nieoficjalne informacje są takie, że Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje dzisiaj hasło wyborcze. Ma przedstawić je Jarosław Kaczyński i najważniejsi politycy w partii. Czy to hasło będzie brzmiało bezpieczna przyszłość Polski?
Nic mi na ten temat nie wiadomo, czyli nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. No przyjdzie ten moment, żeby hasło ogłosić. To nie jest ten moment i to nie moja rola. Natomiast no oczywiście to pewnie ktoś, kto tak wymyślił tą plotkę, no to trafia o tyle, że oczywiście przyszłość Polski, jej bezpieczeństwo to są kluczowe sprawy i kluczowe elementy naszego przekazu i tego, co Prawo i Sprawiedliwość chce zaoferować Polakom.
Czyli pan minister przy takim haśle by został na kampanię wyborczą?
Nie wypowiadam się na ten temat, nie potwierdzam ani nie zaprzeczam.
Czyli
to jak, prezes będzie ogłaszał hasło.
Jak pan minister nie potwierdza i nie zaprzecza, to coś w tym jest, czyli jest w tym prawda.
To pan redaktor to powiedział, nie ja.
Dobrze, ja powiedziałem, potwierdzam, ja powiedziałem, nie będę się tego wypierał. Panie ministrze, głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz 15, między innymi Sejm zdecydował o tym, że wybory i referendum odbędą się jednocześnie. Jak pan przekona sympatyków opozycji, a może i partie opozycyjne, bo one są niezbyt jednoznacznie się jeszcze określiły, czy to referendum również poprzeć? Jak pan zachęci do udziału w referendum?
To po pierwsze, to dosyć dziwna sytuacja, że w ogóle trzeba zachęcać.
No właśnie,
bo
to przecież demokracja.
Demokracja, opozycja mieni się demokratyczną. No cóż bardziej demokratycznego od takiego aktu bezpośredniej demokracji jak referendum. Można dyskutować, oczywiście ktoś może chciałby inne pytania, inaczej sformułowane. No, pytania są, jakie są i w każdej z tych spraw są to, powiedziałbym, dosyć proste pytania. Wydaje mi się, że jednoznaczne, z których łatwo sobie wyrobić zdanie. Więc no, każdy obywatel ma okazję to zdanie, ten głos swój wyrazić, to zdanie zabrać, wypowiedzieć się. No cóż bardziej demokratycznego i no, tak naprawdę to nawet nie wiem, dlaczego trzeba do tego zachęcać, dlaczego trzeba do tego przekonywać. To byłaby sprawa, wydawałoby się, oczywista.
No lewica w ogóle mówi, że do swoich sympatyków zwraca się i mówi: nie uczestniczcie w tym referendum. Donald Tusk najpierw powiedział, że unieważnia to referendum. To było przedwczoraj, o, pan minister się śmieje. A to nie jest śmieszna sprawa, bo to...
Nie, no jest, pokazuje... bo to Donald Tusk jest już teraz na poziomie Mariusza Max Kolonko, który się ogłosił prezydentem Polski i tam gdzieś ze schowka na nadaje, wydaje dekrety, wydaje ustawy. No Donald Tusk teraz unieważnia referenda, ma do tego dokładnie takie samo prawo jak Mariusz Max Kolonko do wydawania ustaw.
No to jest w cudzysłowie któryś już z kolei dekret Donalda Tuska, który świadczy o tym, że tak troszeczkę jest na bakier z tą demokracją. No ale dlaczego opozycja tak boi się referendum? Są cztery pytania, dotyczą między innymi emerytur, własności polskich przedsiębiorstw, dotyczą migrantów i zapory. Które to pytanie jest dla opozycji najtrudniejsze? Czy wszystkie?
No i to jest dobre pytanie, ponieważ opozycja mówi, że to są złe pytania, ponieważ to są sprawy oczywiste i jakby tu nie ma kontrowersji. Oni, opozycja też są przeciw wyprzedaży przedsiębiorstw, przeciw przymusowemu osiedlaniu nielegalnych imigrantów, za ochroną granic, za barierą na granicy, przeciw podwyższaniu wieku emerytalnego. Tylko jeżeli tak by było w istocie, no to powinni powiedzieć: no dobrze, no to ludzie, idźcie na referendum, zagłosujcie tak, jak również my uważamy, czyli cztery razy nie. I to właściwie by zamykało dyskusję nad referendum. Natomiast no, z jakiegoś powodu no, mamy miejsce, wyraźnie kręcą, wyraźnie kombinują, no, wyraźnie nie chcą, jeżeli namawiają ludzi, żeby do referendum nie poszli, to znaczy, że Donald Tusk, Platforma Obywatelska na przykład nie chce, żeby było wiążące referendum w Polsce, które zakaże podwyższania wieku emerytalnego. No, biorąc pod uwagę na historię rządów Platformy, to można się domyślać dlaczego, no bo to jest dokładnie to, jak miało miejsce kiedyś, kiedy Platforma, idąc do wyborów, mówiła, że nie ma mowy, nie zamierza podwyższać wieku emerytalnego, po czym jak rządziła, to podwyższyła. Domniemać można, że pewnie podobny manewr jest przygotowany na wypadek, gdyby teraz wybory wygrali. No, jest takie powiedzenie angielskie, które tu można luźno przetłumaczyć, że no, jeżeli raz mnie oszukałeś, to twoja wina, to jesteś zły, natomiast no, jeżeli dwa razy mnie oszukałeś, to już jest moja wina. I myślę, że polscy wyborcy też z tego wnioski wyciągną i drugi raz już oszukać się nie dadzą.
Ale wyborcy opozycji również wnioski wyciągną i pójdą, pana zdaniem, na to będą głosowali w tym referendum, czy będą karty referendalne niszczyli, czy będą zgłaszali pokazali swoją niechęć do udziału w referendum, czy wyborcy stwierdzą, no jeśli są takie pytania, no a było w przeszłości nie za bardzo, bo ten wiek był podnoszony, Donald Tusk i cała lewica i cała platforma nie chciały zapory, budować zapory. Dzisiaj mówią, że no dobrze, że ona jest, no ale będziemy modernizować, a może powinna być szczelniejsza, ale powinna być. Jak będzie z wyborcami opozycji?
Pani europoseł Janina Ochojska z list Platformy Obywatelskiej wybrana mówi, że tą zaporę trzeba zlikwidować, więc to jest pytanie, czy to nie jest tak, że no ona jedna, nie będąc takim wieloletnim zawodowym politykiem, wywodząc się z innego środowiska, no mówi na głos to, co tacy już wytrawni politycy Platformy myślą, ale wiedzą, że na głos mówić nie można. Każda z tych spraw, dlaczego akurat te pytania, dlaczego akurat ona jest ważna, no poza swoją istotą, bo oczywiście to są ważne sprawy ze swojej istoty, no to również dlatego, że żyjemy w ustroju demokratycznym, w którym zawsze trzeba zakładać, że każde wybory to może być ten moment, kiedy dojdzie do zmiany rządów. I opozycja w każdej z tych spraw teraz mówi co innego niż mówiła wcześniej lub przede wszystkim, co najważniejsze, mówi co innego niż robiła wcześniej, wtedy kiedy była u władzy i miała możliwości, żeby robić. Bo w opozycji, jak się nie ma wpływu na rzeczywistość, to różne rzeczy można opowiadać. Liczy się to, co jak ktoś rządził, to co robił. Więc to są ważne kwestie, ważne dla Polaków, w których zwłaszcza największa partia opozycyjna i chyba jedyna, no bo to widzimy, że to reszta to są przystawki Donalda Tuska, no grozi tym, że jakby gdyby objęła władzę, zrobi co innego niż Polakom zapowiada. Stąd ten głos Polaków, najlepiej wiążący, który już będzie wyznaczał nieprzekraczalne granice dla każdego kolejnego rządu w każdej kolejnej kadencji, jest taki ważny. A co zrobią opozycji wyborcy? No po pierwsze są wystawiani na niebezpieczeństwo przez swoich liderów, ponieważ na przykład podarcie karty wyborczej albo wyniesienie jej z lokalu wyborczego to jest przestępstwo wobec wyborów zagrożone karnie. I to nie Prawo i Sprawiedliwość wymyśliła, to są przepisy od dziesiątków lat obowiązujące w Polsce. Więc ja chciałbym zaapelować, żeby tego to już absolutnie nie robić przez wzgląd na swoje własne dobro, bo po co komu potem takie kłopoty jak postępowanie karne. Najlepiej po prostu wziąć udział i w wyborach, i w referendum, wyrazić swoje zdanie. Jeżeli ktoś uważa, że na przykład jest za podwyższaniem wieku emerytalnego albo za wyprzedażą polskich przedsiębiorstw, ma do tego prawo i może tak swoje zdanie wyrazić. Jeżeli ktoś jest przeciw, a na przykład popiera swoją drogą partie opozycyjne i wierzy w to, że go już tym razem na ten temat nie oszukają, no moim zdaniem jest cokolwiek naiwny, ale też ma do tego prawo i też tak zagłosować może. I to no, najlepiej po prostu wziąć udział w referendum i nie ma wtedy tutaj niebezpieczeństw, dylematów i zagłosować tak, jak się uważa. To jest, jeszcze raz powtórzę, esencja demokracji.
Czy tego referendum, a szczególnie pytań związanych z relokacją, pytania związanego z relokacją, przymusową relokacją migrantów obawiają się politycy Unii Europejskiej, a szczególnie politycy niemieccy, którzy już ogłosili, że sprawa migrantów i relokowania między innymi do Polski jest przesądzona?
No oczywiście, że się tego obawiają. Wiemy, że państwa Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemcy, sprowadziły sobie na głowę ten kłopot lekkomyślnie i co więcej absolutnie ze złamaniem solidarności europejskiej. No nas się Niemcy nie pytali, czy co my sądzimy na ten temat, że oni chcą przyjmować nielegalnych migrantów, często nieudokumentowanych, niespełniających kryteria wcale uchodźcy, tylko po prostu wzięli i przyjęli. Po czym mają z tym problem? W związku z czym, a to w tym momencie to sobie przypominają o Solidarności Europejskiej, czyli jakby decyzje to oni sami, a jak te decyzje powodują kłopoty to już solidarnie wszyscy mają ponosić. I ten taki głos wiążący znów dla każdego przyszłego rządu, jaki by on nie był w Polsce, z polskiego społeczeństwa, niewątpliwie ten manewr utrudni. Obecnie mamy do czynienia z trochę z mydleniem oczu, że to może to nie przymusowe, że wcale tam nie mają. Nie, nie, nie. No jeżeli przeczytać te przepisy, to jest jasna sprawa. Trzy opcje. Albo przyjmujesz tych przymusowo alokowanych imigrantów, albo płacisz za to słone kary i to takie liczone w dziesiątkach tysięcy euro od jednej osoby, że nie przyjąłeś. Względnie trzecia opcja, możesz uprzejmie poprosić Komisję Europejską o zgodę na nieprzyjmowanie, którą Komisja Europejska udzieli lub nie udzieli. No jak się zachowa w przyszłości, to chyba nie, to już nie wiem, jak naiwny by trzeba być, żeby liczyć na to, że tak sobie będzie te zgody udzielać.
To jeszcze o demokracji, a może powiem wprost o chyba reglamentowaniu demokracji przez opozycję. Pakt senacki mamy ogłoszony, porozumienie ugrupowań opozycyjnych i wystawianie na przykład takich kandydatów jak Anna Górska z partii Razem do Senatu na Kaszubach. Tutaj rywalem Anny Górskiej może być Dariusz Dreli, wojewoda pomorski. Nie wiem, czy już ta kandydatura jest przesądzona, ale z tego, co słyszymy, nieoficjalnie jest przesądzona. Jak pan ocenia to starcie, co ono pokaże, bo mamy tutaj do czynienia z partią Razem, czyli ultralewicową partią, która no, będzie tutaj jakby skierowana jest również do, na przykład do wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, a to chyba zupełnie odmienne elektoraty. I czy to łamanie demokracji tak naprawdę po raz kolejny może przynieść opozycji sukces, czy nie?
Jestem przekonany, że sukcesu nie przyniesie. Tu trochę politycy opozycji traktują swoich wyborców jak takich chłopów pańszczyźnianych, których razem z wsią można sprzedać swojemu koledze akurat no, z innej formacji. Niezwykle szanując panią Annę Górską, mieliśmy okazję parę razy również i w tym studiu dyskutować. Jest to osoba, która ma bardzo radykalne, zdecydowane, takie wręcz skrajnie lewicowe poglądy, na przykład obyczajowe, podczas gdy elektorat również opozycyjny i popierający Platformę Obywatelską albo PSL akurat w powiatach takich jak Kartuski, Kościerski, Chojnicki, Człuchowski i Bytowski takich poglądów nie ma. Jakby zrobić taki ślepy test, jakie są poglądy, za czym będzie głosować w Senacie. Na przykład wspomniany tu Dariusz Drelich, którego kandydatury oczywiście ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Nie jest, przyjdzie moment ogłaszania naszych kandydatur. Choć no, kandydował tam w poprzednich wyborach z bardzo dobrym wynikiem. Bardzo niewiele zabrakło, żeby wówczas te wybory tam wygrał. No to jakby tak zrobić, to gwarantuję, że większość elektoratu PSL-u i Platformy z tych powiatów w poglądach jej bliżej do przykładowego Dariusza Drelicha niż do pani Anny Górskiej. I teraz pytanie, jak ten elektorat się zachowa, czy będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoimi poglądami, czy no uzna, że on jest po prostu taką własnością polityków opozycji i na kogo oni mu każą głosować, na tego głosuje. Jestem przekonany, że to będzie ta pierwsza wersja.
A Michał Kołodziejczak, szef Agrounii, jeszcze niedawno mówił o Donaldzie Tusku, że Donald Tusk cofnął Polskę o wieki i że jesteśmy przez Donalda Tuska narodem koczowników, bo wyjeżdżamy do pracy na zachód. Jak pan ocenia to wejście na salony Platformy Obywatelskiej właśnie Michała Kołodziejczaka? Jego współpracownicy palą kurtki z napisem Agrounia. Są zszokowani, że nawiązał współpracę, tak ścisłą współpracę z Donaldem Tuskiem. To pomoże Platformie, czy nie pomoże Platformie? Ja tylko dodam, że jeszcze miesiąc temu patrzyłem na taki sondaż, gdzie Agrounia nie miała w ogóle poparcia.
To są trzy aspekty sprawy, które postaram się niezwykle skrótowo przedstawić. Punkt pierwszy. Platforma Obywatelska, partia Europejczyków, nowoczesnych, wykształconych ludzi, prawda, no z salonów, tak, gdzie co właśnie, no ten PiS, to taki obciach, tacy no nie umieją się zachować, w Europie ich nie, no i ta partia tych ludzi eleganckich z salonów ma teraz na liderze pana Kołodziejczaka, no najbardziej wysublimowanego intelektualistę po prostu, jaki w Polsce istnieje. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, równie śmieszny, pan Michał Kołodziejczak, Trybun Ludowy, człowiek spoza układów, niezwiązany tutaj z żadnymi układami interesów, reprezentujący głos prostego człowieka, liderem listy Platformy Obywatelskiej, gdyż nie ma w Polsce partii bardziej dbającej o prostego, zwykłego człowieka i spoza układów niż Platforma Obywatelska. To drugi aspekt, również komiczny. Trzeci aspekt jest niestety już zupełnie poważny i mało komiczny, znaczy pan Michał Kołodziejczak. Zaznaczam, nie mam tu żadnej wiedzy, nie czytałem żadnych tajnych dokumentów na ten temat. Natomiast, no, gdybym był Putinem i chciał w Polsce wykreować człowieka, który będzie siał zamęt, szerzył podziały, spory, ośmieszał debatę publiczną, podważał zaufanie do instytucji państwa, to Michał Kołodziejczak jak taki człowiek dokładnie się zachowuje. Ja przypomnę, to jest człowiek, który w pierwszym dniu po agresji tej pełnoskalowej Rosji na Ukrainę wynalazł skądś w Polsce stację benzynową, gdzie jest benzyna po 10 zł, podczas gdy na wszystkich stacjach wtedy tam była po 6 czy tam po 6,5 i nagrał taki paniczny filmik, ludzie, kończy się, pieniądze nie mają wartości, tak, ruszajcie na stacje benzynowe, szybko kupować i tak dalej. No ewidentnie dywersyjne działanie. No i teraz takiego człowieka wpuszczanie do Sejmu, gdzie będzie miał z automatu ten najniższy wprawdzie, ale dostęp do informacji niejawnych, gdzie będzie miał tytuł, żeby wchodzić do różnych instytucji państwa i nie będą one nie mogły go wpuścić, bo będzie miał legitymację poselską, no to już są rzeczy straszne i jednocześnie niezwykle zastanawiające, że no mimo wszystko wydawałaby się poważna jakoś w jakimś tam aspekcie, przynajmniej informacja, jak Platforma Obywatelska taką osobę chce do instytucji państwa wpuszczać. No tylko
pogratulować. Maria Zacharowa, szefowa rzecznik MSZ rosyjskiego, była bardzo zadowolona i chwaliła działania Michała Kołodziejczaka w Ministerstwie Rolnictwa, kiedy kłócił się z wiceministrem Januszem Kowalskim. Są takie opinie, oceny, no, że to jednak pokazuje, że Donald Tusk jest dalej prorosyjski. Wpuszczając na listy pana Kołodziejczaka. Tak jest, pan się z tym zgodzi? Platforma jest prorosyjska, czy Donald Tusk jest prorosyjski?
Czy to jest w ogóle... Dotknął pan redaktor niebywałego problemu, jaki w ogóle w Polsce mamy z debatą publiczną i z demokracją. No bo generalnie rzecz biorąc, co do idei, demokracja polega na tym, że jedni mają tam zdanie A, drudzy mają zdanie B i wyborca ocenia, czy bardziej mu odpowiada polityka A lub polityka B i takich ludzi do rządzenia wybiera. Platforma Obywatelska przez wiele lat w Polsce, wtedy kiedy rządziła, prowadziła politykę resetu stosunków z Rosją, politykę prorosyjską, ocieplania tych stosunków, tak zwanej polityki piastowskiej w miejsce jagiellońskiej, czyli na przykład porzucenia naszych sojuszników z Europy Środkowo-Wschodniej, a ukierunkowania się na Niemcy i Rosję. Takie są fakty. Podczas gdy obecnie, narracyjnie, mówi coś zupełnie odwrotnego. No, mówi, że to PiS jest proputinowski, podczas gdy wtedy na przykład w ich ocenach PiS był rusofobiczny i no, w jakieś kategorie XIX-wieczne miał i tak dalej, a przecież trzeba z Rosją współpracować z jaką jest. I to jest problem, bo w polityce to się zdarza, że czasem polityk coś woli przemilczeć, o czym coś powiedzieć więcej, mniej, jakoś rozłożyć akcenty. Natomiast tu już mamy sytuację, że się nam wmawia, że czarne jest białe, a białe jest czarne, że jest dokładnie odwrotnie niż było. No i to powoduje, że właściwie no, w ogóle jest taki problem, o czym tu wyborcy decydują, tak? No bo głosują na A, a dostają B. Zagłosują na B, a dostaną A. No i to jest kolejny element, który nam pokazuje, że obecna ta antyrosyjska retoryka, tylko ustna, że tak powiem, Platformy, jest zupełnie odwrotna do tych realnych gestów, realnych działań, no bo realne działanie znów, no gościa, który jest ewidentnie prorosyjski, który no nieraz tam, nie wiem, atakował, że nas skłóciliście z Putinem niepotrzebnie, ale też wykonywał te działania, no chociażby tu wspomniane próbę wywołania paniki na stacjach benzynowych, no działanie takie wybitnie już a nawet nie prawie z gatunku wojny hybrydowej, no nagle się gościa wpuszcza na pierwsze miejsce na liście, czyli de facto gwarantuje mu się wejście do parlamentu.
Panie ministrze, musimy jeszcze chwilę porozmawiać na pewno o listach Prawa i Sprawiedliwości, bo wycinki mamy na liście Platformy Obywatelskiej. Nie ma Sławomira Neumanna, słynnego autora doktryny Neumanna.
I niespecjalnego miłośnika Tczewa.
I niespecjalnego, tak, mówiąc delikatnie i dyplomatycznie. Wycinki są w każdej partii politycznej, zawsze tak było i zawsze tak będzie. Ja rozumiem, że... Znaczy, jak wygląda to Prawo i Sprawiedliwości? Bo mamy tak, no, nastała cisza. Wiemy, że alfabetyczne listy kandydatów zostały przekazane do Centrali Prawa i Sprawiedliwości. Pracuje nad nimi wicepremier Kaczyński i grono kilku współpracowników. Panie ministrze, który pan będzie na liście i jacy posłowie, czy ma pan takie informacje, no nie będą już kandydowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi mi o posłów dotychczasowych.
Znaczy, z dotychczasowych posłów to wiem o jednym, który jakby no sam podjął taką decyzję, że krótko mówiąc już przechodzi na emeryturę i kończy swoją karierę polityczną, ale nie jestem jego rzecznikiem, nie upoważniałem, niech sam się wypowiada na ten temat.
Czy to poseł z Gdyni?
Nie będę mówił to wszystko, co powiedziałem. To jesteśmy tutaj niestety w bardzo przeciwstawnych...
Wiemy, że na pewno nie pan minister nie wybiera.
No nie, no ja to... co może na swój sposób smutne do wieku emerytalnego, mam jeszcze bardzo dużo lat. Więc to, natomiast nie, no ja mogę powiedzieć, że ja też swoją kandydaturę zgłosiłem, znaczy zgłosiłem chęć, że tak, chcę kandydować, zgłaszam się, żeby kandydować. Jest określona procedura, jak w każdej partii politycznej, statutowe władze uprawnione do tego rodzaju decyzji. Jest również kalendarz wyborczy, który decyduje ordynacja wyborcza, do kiedy trzeba te listy zarejestrować i to wszystko w swoim czasie będzie się działo, czyli już niedługo, no być może nawet w najbliższych dniach.
Ale czy nie lepiej było uprzedzić na przykład Platformę Obywatelską z tymi listami, z kandydatami, bo wtedy partia pokazuje, no my jesteśmy gotowi w każdej chwili do startu.
Znaczy, no nikt chyba nie ma wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe w każdej chwili do startu. My na razie koncentrujemy się i w ogóle będziemy się przede wszystkim koncentrować na kwestiach programowych, no chociażby kwestie niezwykle istotne poruszane w referendum, a personalia są zawsze na drugim miejscu. No to w ogóle jest istotniejsze dla mnie, jako dla wyborcy, żeby moje poglądy, to na czym mi zależy, tak jak chcę, żeby była realizowana polityka w państwie, żeby te poglądy były w Sejmie reprezentowane i żeby tak w tym kierunku biegły sprawy w kraju. A kto konkretnie, czy Kowalski, czy Iksiński, te działania będzie wykonywał. To jest rzecz oczywiście nie taka zupełnie nieważna, ważna, ale nie najważniejsza. Najważniejszy jest program.
Personalia również są ważne, a może i najważniejsze.
Kadry decydują o wszystkim, mówił Lenin, a to nie jest myśliciel, do którego chcielibyśmy
nawiązywać. To nie jest myśliciel, to łącznie wszystko musi być zebrane w jedną całość i wtedy możemy mówić o realizacji programów i robienia wszystkiego, co najlepsze dla swojego elektoratu, ale nie tylko swojego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
I ja bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.